Europejscy liderzy zgodni co do gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Prezydent Zełenski przekonuje, że osiągnięcie trwałego pokoju będzie bardzo trudne. Kolejna noc antyrządowych protestów w Serbii. Manifestacje w kraju odbywają się już od kilku miesięcy. W faktach też przypomnienie od ratowników. Nad wodą to rodzice powinni pilnować swoich dzieci. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił, że odrzucanie przez Rosję apeli o zawieszenie broni komplikuje sytuację i pokazuje, że osiągnięcie trwałego pokoju będzie wymagało dużego wysiłku. Słowa te ukraiński przywódca przekazał w nocy na platformie X. Zełenski podziękował za wsparcie liderom państw nordyckich i bałtyckich, którzy we wspólnym oświadczeniu podkreślili, że droga do pokoju wymaga zawieszenia broni i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Ukraiński prezydent poinformował też, że trwają przygotowania do jego poniedziałkowego spotkania z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. Amerykański przywódca dzień wcześniej rozmawiał na Alasce z Władimirem Putinem, ale nie doszło do porozumienia w sprawie rozejmu. Według portalu Axios Trump chciałby, by już w piątek odbyło się wspólne spotkanie przywódców USA, Ukrainy i Rosji. W Serbii to kolejna noc antyrządowych protestów. W Belgradzie i kilku innych miastach starli się demonstranci i policja, podała agencja AFP. To już piąta noc niepokojów w tym kraju. W mieście Valjevo tysiące osób protestowało przeciwko prezydentowi. Część demonstrantów zaatakowała biura rządzącej partii. Doszło do starć, poleciały kamienie i sztuczne ognie. Policja użyła gazu łzawiącego i granatów hukowych. Podobne incydenty miały miejsce w Belgradzie i Nowym Sadzie. Protesty trwają niemal codziennie od listopada po katastrofie budowlanej, w której zginęło 16 osób. Manifestanci w związku z tragedią oskarżają władze o korupcję i zaniedbania.
Słuchacie faktów w RMF FM.
Rząd Szkocji ogłosił wprowadzenie specjalnej ochrony prawnej dla wraków statków zatopionych u jej wybrzeży. Nowe strefy chronione dotyczą dwóch historycznych miejsc, z których jedno ma szczególne znaczenie w skali międzynarodowej. Jak mają działać nowe przepisy? O tym w faktach nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
Skape Flow słynie z zatopienia niemieckiej floty po zakończeniu I wojny światowej. W czerwcu 1919 roku na rozkaz niemieckiego dowództwa zatopiono tam celowo 52 okręty, aby nie wpadły w ręce Brytyjczyków. Wiele z nich wciąż spoczywa na dnie. Jest to największe skupisko wraków wojennych w Wielkiej Brytanii i jedno z najpopularniejszych miejsc do nurkowania na świecie. Objęcie go specjalnym statusem ma na celu ochronę wraków przed naturalnym niszczeniem oraz działalnością człowieka. Nowe przepisy wprowadzają surowe restrykcje. Nurkowanie wciąż jest możliwe, ale obowiązuje zasada podziwiaj, lecz nie dotykaj.
Wiele rzeczy dzieje się na świecie, ale mamy wakacje i o nich także mówimy w faktach. A więc jeżeli wypoczywacie z dziećmi na przykład nad wodą, to pamiętajcie, by nie spuszczać ich z oczu ani na chwilę. Jacek Kleczaj ze szczecińskiego WOPR-u przypomina, od pilnowania dzieci są rodzice, nie ratownicy.
Ratownicy nie są od pilnowania dzieci. Powiem więcej, ratownicy są od tego, żeby nieść pomoc w sytuacjach zagrożenia. W związku z tym, jeśli się okaże, że taka sytuacja odwróci uwagę ratowników, to wasze dziecko będzie w niebezpieczeństwie i nikt nie będzie temu winien poza właśnie rodzicami. Pamiętajmy o tym, że pracujemy na ogół w ciągu roku, mało czasu spędzamy z tymi dziećmi, więc mamy okazję w czasie urlopu spędzać ten czas non-stop. Nie pozostawiajmy dzieci samym sobie, bo się fajnie bawią. Bawmy się z nimi.
A jest szansa, żeby skorzystać z pogody, bo jeszcze dziś będzie ciepło. Od jutra zacznie do nas napływać chłodniejsze powietrze.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
14% dla samochodów osobowych i 0% dla ciężarowych. Tak wygląda w liczbach stan przygotowania infrastruktury dla pojazdów elektrycznych w Polsce w świetle unijnych wytycznych. Postęp prac monitoruje Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności. W najnowszym raporcie na ten temat wskazuje, w tym obszarze jesteśmy do tyłu. Nie jesteśmy jednak jedyni w Europie. Jak wypadamy w porównaniu z innymi państwami Unii Europejskiej? Między innymi o tym w rozmowie naszego reportera z Aleksandrem Reichem, członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności.
Skoro tak niewiele państw w gruncie rzeczy spełnia te kryteria unijne, to nie jest tak, że to są dość wyśrubowane kryteria, nawet być może za mocno.
Od początku dyskusji o AFIR-ze, kiedy opublikowano projekty wszystkich 14 aktów Fit for 55, wliczając w to również standardy emisyjne dwutlenku węgla dla pojazdów osobowych, czyli sławny 2035 rok, wszystkie cele przedstawione zmiany w tym pakiecie były bardzo ambitne. To było marzenie organizacji branżowych takich jak Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności czy naszych bratni tuż w Europie. Nikt nie ukrywał, że to są ambitne cele. One są po to ambitne, żeby zakasać rękawy i wziąć się do pracy, bo właściwie we wszystkich obszarach w różnych państwach członkowskich są opóźnienia. I też myślę, że o to chodziło w AFIR-ze i on wymaga raportowania co roku postępów. Tak AFIR, jak i dyrektywa budynkowa tak zwana, wszystkie wymogi dotyczące infrastruktury ładowania i elektryfikacji flot wymagają raportowania. Też nie po to, żeby sprawdzać, weryfikować, ale też po to, żeby dobrze projektować rozwiązania i narzędzia pomocowe, bo komisja chce pomagać osiągać te cele, więc musi wiedzieć, co się dzieje w państwach członkowskich, jaki jest stopień realizacji celów. Więc to są ambitne cele, żeby motywować, a nie żeby demotywować. Tylko kluczem jest tutaj jak zwykle świadomość. Jeżeli ktoś śledzi ten proces, brał udział we wszystkich konsultacjach takich aktów jak AFIR i wiedział, po co ta ambicja, a my wiedzieliśmy, no to też dąży do celu i myśli o tym pozytywnie, bo to są cele konstruktywne tylko i wyłącznie. My chcemy je osiągać, żeby jak najszybciej elektryfikować flotę i zmniejszyć emisyjność transportu drogowego osobowego, ale też ciężkiego.
Korzystając z Pana wiedzy i też sięgając do takich podstaw, co ile powinniśmy mieć w Polsce ładowarka, żeby powiedzieć, że to jest sieć kompletna i kierowca, który na przykład nie chce kupić elektryka z tego powodu, że obawia się o zasięg i tak dalej, jaka sieć byłaby taka bezpieczna do w pełni komfortowego podróżowania? Co ile ta ładowarka powinna stać? Bo też zakładam, że nie sztuką jest postawić 5 ładowarek w zasięgu kilometra, prawda? Ale to chyba nie o to w tym powinno chodzić.
Ja myślę, że założenia AFIR-u odnośnie do tego, jak mają być rozmieszczane stacje ładowania na sieci TEN-T, są racjonalne w swoim podejściu. Tam mamy ten cel dla floty osobowej co 60 km. Te moce, które tam są zaproponowane, też są, myślę, że zasadne. Dopóki nie wejdzie standard MCS, czyli taka, powiedzmy, ładowarka dla samochodów, pojazdów ciężkich, potocznie zwane tirami, czyli tych największych N2, N3, to mamy 350-kilowatowe wtyczki. To są wtyczki, z których mogą też korzystać pojazdy osobowe. Czyli jeżeli będzie przerastała i infrastruktura dla osobowych pojazdów, i infrastruktura dla ciężkich, to właściwie osobowe mogą korzystać jeszcze z każdej. I to też będzie, myślę, że bardzo pozytywnie wpływało na odczucia polskich kierowców pojazdów elektrycznych i właścicieli. Do tego trzeba dodać, bo nie można tego pominąć w dyskusji, infrastrukturę prywatną, nie ogólnodostępną, czyli infrastrukturę, którą mamy dla siebie, to my widzimy, że to będzie przerastało w olbrzymim stopniu, ponad 100 tysięcy na koniec tego roku prawdopodobnie będzie takich stacji prywatnych, punktów prywatnych, przepraszam, ładowania, więc ten przyrost będzie ogromny, to też reguluje dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków. Tam też są takie cele dla budynków i tych, które remontujemy, i tych, które planujemy. One też są ambitne i tu myślę, że będziemy widzieli ogromny wzrost tego segmentu. Także to nie tylko dystans ogólnodostępnej infrastruktury, to też przyrost prywatnej infrastruktury. Pamiętajmy, że już dziś wiemy, że 4 na 5 kierowców, zgodnie z danymi EV Klubu Polska, 4 na 5 kierowców pojazdów elektrycznych woli ładować się prywatnie w domu. Więc to jest taki trend i myślę, że on będzie tylko się nasilał. Także trudno to określić, ale sądzę, że bardzo zasadne są te ramy zaproponowane przez AFIR. No i też wielość punktów na takiej stacji na pewno gra dużą rolę. I dobrze widzieć, że założenia AFIR-u to też przewidziały.
Zakładam, że jednak ceny aut elektrycznych są stosunkowo jeszcze wysokie wobec aut spalinowych. Ta różnica się stale zmniejsza, więc tak jak pan mówi, że proszę mi poprawić, 4 na 5 kierowców woli ładować prywatnie. Może ich na to stać, mam na myśli, że z różnych względów mają dostęp do tej infrastruktury, a jeśli byśmy dążyli do tego, by auta elektryczne były tańsze, to może być takie zniechęcające dla użytkowników. ładunków spalinówek, że kupię już to auto, wydam pieniądze i jeszcze muszę kombinować, bo nie mam gdzie tego ładować.
Kwestia ceny pojazdów elektrycznych to jest coś, co budzi zainteresowanie rynku, właściwie początku publicznej dyskusji na temat elektromobilności. Myślę, że to też wynika po pierwsze z braku wiedzy, jak zwykle, ale też z takiego podejścia, że te osoby, które najszybciej przyjmują nowe trendy, bardzo często rzeczywiście są zamożniejsze. Natomiast dostępność dzisiaj tak szerokiej gamy pojazdów elektrycznych pokazuje, że to jest błędne widzenie sprawy. Mamy bardzo wiele dostępnych pojazdów z tych dużo mniejszych segmentów A, B, C, pojazdów mniejszych, niekoniecznie limuzyn, niekoniecznie dużych sedanów. Dyskusja, myślę, że rynku i entuzjastów elektromobilności też dąży do tego, żeby zmniejszać obecność dużych SUV-ów i ciężkich takich naprawdę pojazdów elektrycznych na rzecz tych mniejszych miejskich, bo dążymy do mobilności współdzielonej, dążymy do mobilności autonomicznej, więc trochę zmieniamy tę mentalność takiego statusu społecznego, który dawał pojazd i myślę, że w tym kierunku zmierza w ogóle rozwój podejścia do transportu, więc i też cena się zmienia. Na pewno będziemy widzieli raz użytkowanie pojazdów spalinowych, które będzie wzrastało kosztowo, bo będzie coraz droższe wykorzystywanie węglowodorów, czyli benzyny, czy tak zwanego diesla, czy jeszcze gorszych paliw, takich jak LPG, więc to wzrasta cenowo, akcyzy będą wzrastały, produkcja tych paliw będzie wzrastała, więc będzie bardzo niekorzystne w którymś momencie i to bardzo niedługo, bo pewnie przed końcem dekady, kupienie pojazdu spalinowego, bo będzie on dużo droższy i w zakupie, i w wykorzystaniu niż ten elektryczny. Dzisiaj mamy powoli wyrównującą się skalę, bo jeżeli my porównujemy najczęściej w tych zestawieniach pojazdy premium i wyposażenie premium, no to w samochodzie spalinowym one też będzie bardzo wysokie. To nie jest aż taka różnica. A jeśli chodzi o ten segment miejski mniejszy, to te ceny już na pewno nie są tak wysokie i myślę, że nawet w porównaniu do pojazdów spalinowych są na bardzo podobnym poziomie. A już korzystanie z pojazdu, który ma 70% mniej części, czyli dużo mniej napraw, dużo mniej opłat eksploatacyjnych i wciąż dużo tańsze paliwo, nazwijmy to, bo ładowanie elektryków wciąż jest tańsze, nawet przy najmniej korzystnych zestawieniach rynkowych, no to myślę, że odpowiedź jest prosta. Jest pozytywna i podpowiadająca, że warto się przesiąść na elektryka.
Z członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności, Aleksandrem Reichem, rozmawiał nasz reporter Igor Skrzypek.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.